i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
16 czerwca minie 35 lat od rozpoczęcia długiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny. I ta niezwykła podróż apostolska sprzed 35 lat będzie dzisiaj wydarzeniem miesiąca. Ojciec Święty był w Polsce 9 razy, odbył 8 podróży apostolskich. Ta różnica w cyfrach bierze się stąd, że w roku 1991 Ojciec Święty był w Polsce dwukrotnie. Najpierw odbył pielgrzymkę, odwiedzając wiele polskich miast. Po raz drugi w tym samym roku przybył, aby uczestniczyć w Częstochowie w Światowych Dniach Młodzieży. Tak więc, jeżeli weźmiemy pod uwagę te 8 podróży apostolskich do Polski, bez wątpienia jedną z trudniejszych, jeśli nie najtrudniejszą, była ta właśnie z roku 1983. Dlaczego? O tym za chwilę. Pierwsza wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku była olbrzymim sukcesem Ojca Świętego. Była czasem niezwykłego spotkania milionów ludzi z namiestnikiem Chrystusa na ziemi. I kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II odleciał do Rzymu, wszyscy zaczęli od razu mówić o kolejnej wizycie. Dla wszystkich było jasne, że kolejna wizyta Ojca Świętego w Polsce jest czymś niezbędnym, jest czymś oczekiwanym. Wydawało się wtedy, że ta kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do jego ojczyzny, do Polski, będzie miała miejsce w roku 1982. Dlaczego wtedy? Bowiem właśnie w tamtym roku obchodzono w Polsce 600 lat obecności obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Olbrzymi jubileusz, do którego Kościół w Polsce przygotowywał się od wielu lat. Ojciec Święty, znany z głębokiego przywiązania do Matki Bożej, z głębokiej religijności maryjnej, no wydawało się więc niemożliwością, żeby w tym szczególnym wydarzeniu nie mógł uczestniczyć Ojciec Święty. A jednak mimo, że papież bardzo chciał przybyć do Polski w roku 1982, do takiej wizyty nie doszło. Dlaczego? Ano ze względu na wydarzenia polityczne. 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny. I ten stan wojenny spowodował, że wizyta Ojca Świętego w roku 1982 stała się niemożliwa. Ale wszyscy pragnęli tej wizyty. To pragnienie, żeby Jan Paweł II przybył do Polski, było tak silne, że władze musiały się na tą wizytę zgodzić, chociaż w roku następnym. Minister Adam Łopatka, szef Urzędu do Spraw Wyznań, tłumaczył arcybiskupowi Bronisławowi Dąbrowskiemu. Spekulanci zagraniczni zacierają ręce i mówią, że wizyta papieża teraz będzie ostatnim elementem rozsadzenia i zlikwidowania rządu komunistycznego. Rząd PRL znalazł się w pułapce. Jeśli się zgodzi, wizyta spowoduje rewoltem ekstremistów. Jeśli się nie zgodzi, ma przeciwko sobie episkopat i niezadowolenie ludu. Episkopat chce, żebyśmy sami wybrali rodzaj śmierci, przez powieszenie czy przez rozstrzelanie. Jak widzimy, w prywatnych rozmowach funkcjonariusze komunistycznej Polski potrafili być szczerzy. No, rzeczywiście władze PRL-u były trudnej sytuacji. Z jednej strony zdawały sobie sprawę z tego, jaki wpływ na Polaków ma Jan Paweł II, jak bardzo każda wizyta, każde słowo Jana Pawła II umacnia w Polakach pragnienie wolności, umacnia w Polakach pragnienie dążenia do upadku systemu komunistycznego. A równocześnie zdawali sobie sprawę, że to pragnienie obecności Jana Pawła II jest tak silne, że nie sposób w nieskończoność tej pielgrzymki odwlekać. Ostatecznie więc ustalono, że pielgrzymka dojdzie do skutku w roku 1983. Wcześniej, 13 grudnia, zawieszono stan wojenny. Władze zwolniły internowanych działaczy Solidarności, chociaż wielu działaczy Solidarności aresztowano. Także to nie jest moment, kiedy w Polsce nie byłoby więźniów politycznych, ale bez wątpienia liczba osób przetrzymywanych znacząco się zmieniła. Wolność odzyskał również Lech Wałęsa, przywódca Solidarności. Przez wiele dni negocjowano również trasę pielgrzymki Jana Pawła II. Ostatecznie zakończyło się to na pewnym kompromisie. Ten kompromis polegał między innymi na tym, że Jan Paweł II zrezygnował z odwiedzenia Gdańska, Szczecina i Lublina. Do tych miast papież Słowianin przybędzie w czasie następnej podróży apostolskiej, trzeciej, 4 lata później, w roku 1987. Władze nie chciały, aby papież przybył na wybrzeże, obawiając się nastrojów społecznych w Gdańsku czy Szczecinie, w miastach, gdzie Solidarność była wyjątkowo silna, gdzie niechęć do komunizmu była wyjątkowo mocna. Po osiągnięciu kompromisu co do terminu przebiegu pielgrzymki wystosowano oficjalne zaproszenie do Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękując za nie, Jan Paweł II zaapelował do władz Polski Ludowej o uwolnienie więźniów politycznych, co wywołało głębokie niezadowolenie komunistycznych władz, no ale zaproszenia wycofać już nie mogły. Dlaczego ta pielgrzymka była taka trudna, ta pielgrzymka roku 1983? Z jednej strony władze komunistyczne, zapraszając papieża do Polski, liczyły, że ta podróż im się opłaci. W jakim znaczeniu? No, po pierwsze chodziło o opinię międzynarodową. Po wprowadzeniu stanu wojennego władze komunistyczne Polski znalazły się w izolacji na świecie. Ogłoszono sankcje gospodarcze. I teraz, przyjmując papieża w Polsce, Jaruzelski chciał pokazać światu, że Polska się zmienia, że to, co Jaruzelski nazywał normalizacją, postępuje. Mówiąc inaczej, że nie ma już powodu do izolowania Polski, że nie ma już powodu do przedłużania sankcji gospodarczych nałożonych na komunistyczną Polskę. Z drugiej strony władze liczyły na to, że możliwość bezpośredniego spotkania Jaruzelskiego z Janem Pawłem II, że zdjęcia z tego spotkania, że to wszystko zwiększy autorytet władzy, że część tego autorytetu Jana Pawła II spłynie jak gdyby na komunistycznych przywódców Polski Ludowej, że ta wizyta złagodzi niepokoje społeczne, przyczyni się do stabilizacji. Z drugiej strony miliony Polaków oczekiwało od papieża Jana Pawła II, że będzie głosem niemych, że kiedy przyjedzie do Polski, upomni się o wszystkich prześladowanych, represjonowanych, że będzie się dopominał o przywrócenie możliwości swobodnego działania przez Solidarność, że będzie krytykował władzę stanu wojennego. Jan Paweł II, przyjeżdżając do Polski, musiał w tej skomplikowanej sytuacji się odnaleźć. Z jednej strony rzeczywiście chciał i potrafił mówić to, czego wielu ludzi mówić nie mogło, a co usłyszeć chciało. Ale z drugiej strony miał też świadomość, że przybywa na zaproszenie władz komunistycznych, że dialog z tymi władzami komunistycznymi jest czymś dobrym, nie tylko dla Kościoła, ale dla całego społeczeństwa. Jak się później okazało, z tej trudnej sytuacji Jan Paweł II potrafił doskonale wybrnąć. Czerwca 1983 roku na lotnisku Okęcie pojawiła się wyczekiwana sylwetka Jana Pawła II. Po uroczystym powitaniu namiestnik Chrystusowy udał się specjalnym samochodem w kierunku katedry. Prymas Polski, kardynał Józef Glemm, wspominał: zatłoczone na całej trasie przejazdu chodniki i wszystkie miejsca umożliwiające spojrzenie na przejazd Ojca Świętego, jak okna, dachy, drzewa, ukazywały miliony osób zjednoczonych z wielkim rodakiem. Kto czuł po polsku, nawet gdyby stał aktualnie z dala od kościoła, nie mógł nie poddać się mowemu nabożeństwu na ulicy, z jakim społeczeństwo pełne łez w oczach witało papieża. I tak pozostało do ostatniego dnia. Wszędzie, gdzie pojawiał się Jan Paweł II, były tysiące, miliony ludzi. Był entuzjazm, były kwiaty, były śpiewy, były łzy wzruszenia. Biały pielgrzym odwiedził kolejno Warszawę, Niepokolanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny i Kraków, gdzie pielgrzymka została zakończona. Wszędzie towarzyszyły mu zasłuchane tłumy i las transparentów. To było pewną nowością w stosunku do tego, co działo się podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Wtedy też były tłumy. Natomiast podczas tej długiej pielgrzymki w roku 83, w każdym miejscu sprawowanej liturgii nad tłumem ludzi powiewała olbrzymia ilość transparentów w dużej mierze o treści politycznej, transparentów Solidarności, Konfederacji Polski Niepodległej, innych ugrupowań opozycyjnych. Ten las transparentów był wyrazem nastrojów politycznych przybyłych, był wyrazem sprzeciwu wobec stanu wojennego, był wyrazem sympatii dla prześladowanej opozycji. Wszędzie też na zakończenie liturgii intonowano pieśń Boże coś Polskę i z milionów gardel płynęło błaganie: Ojczyznę wolną racz nawrócić, Panie. Każdy, kto uczestniczył w tych wydarzeniach, zapewne ma w pamięci ten moment, kiedy kończy się liturgia, kiedy tłum śpiewa Ojczyznę wolną racz nawrócić, Panie, i setki tysięcy, a czasami i ponad milion rąk wzniesionych do góry z literką V, Wiktoria, w geście, który symbolizował wiarę przybyłych w ostateczne zwycięstwo nad komunizmem. Totalitarna władza starała się na różne sposoby zakłócać przebieg długiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła do Ojczyzny. Kardynał Stanisław Dziwisz wspominał wydarzenia z Krakowa 22 czerwca 1983 roku. Na zakończenie mszy świętej, podczas gdy tłum powoli się rozchodził, pojawiły się flagi Solidarności. Nadleciały helikoptery, które myliły się, sądząc, że obniżając pułap lotu, zastraszą ludzi i rozgonią ich do domu. Wszystko odbyło się w spokoju i porządku, dokładnie tak, jak Ojciec Święty tego pragnął, uniemożliwiając zorganizowanie prowokacji. Jak szacuje dziennikarz Marek Latasiewicz, na spotkaniu z Janem Pawłem II w Katowicach i Krakowie przybyło około 2 milionów ludzi. W Częstochowie i Poznaniu było po około 1,5 miliona ludzi. Tak jak mówiłem, w każdym miejscu, gdzie był papież, były tłumy. Nawet jeżeli warunki atmosferyczne były niesprzyjające, tak było w Częstochowie, gdzie mimo ciągłego deszczu, gdzie mimo błota, ludzie często przez wiele godzin stali i czekali na wyczekiwanego gościa z Watykanu, na największego z Polaków. Bardzo ważnym elementem tej pielgrzymki, obok samej obecności papieża, było oczywiście nauczanie. I tak w Warszawie Jan Paweł II budził nadzieję. Chrześcijanin powołany jest w Jezusie Chrystusie do zwycięstwa. Zwycięstwo takie jest nieodłączne od trudu, a nawet cierpienia. Tak jak zmartwychwstanie Chrystusa jest nieodłączne od krzyża. To, co jest charakterystyczne dla tej pielgrzymki, to jest to, że każda wypowiedź Ojca Świętego była interpretowana również politycznie. Tak było również z tymi słowami. Jan Paweł II mówił tu w dwóch wymiarach, w wymiarze egzystencjalnym, w wymiarze każdego z nas, o tym, że każdy z nas jest powołany do świętości, do zwyciężania własnych braków, grzechu, niedoskonałości. Ale słowa te interpretowano też jako słowa dotyczące konkretnej sytuacji, konkretnego narodu w konkretnym czasie. Czyli jako przekonanie Ojca Świętego, że jeżeli Polacy będą wierni Chrystusowi, to odniosą zwycięstwo również w tym wymiarze politycznym, w wymiarze narodowym. W Niepokalanowie Jan Paweł II apelował: miłość jest potężniejsza niż śmierć. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Te słowa, tak często powtarzane przed błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, to było jak gdyby przesłanie ideowe dla Solidarności czasów stanu wojennego, dla całej ówczesnej polskiej opozycji. W Częstochowie Ojciec Święty spotkał się z młodzieżą i tak do niej mówił: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Może nieraz zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane z takim kosztem historii, że o wiele łatwiej są wolni, podczas gdy nasza wolność tak drogo kosztuje. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nic nas nie kosztowała. I mimo że te słowa padły 35 lat temu, to zachowują one przecież swoją aktualność również dzisiaj. Również dzisiaj wielu młodych Polaków staje przed wyborem emigrować czy zostać tutaj, wybrać łatwiejsze życie na Zachodzie czy zostać tutaj. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nic nie kosztowała, mówił Jan Paweł II w Częstochowie 35 lat temu. Na Jasnej Górze Jan Paweł II spotkał się również z polskim episkopatem. powiedział wówczas. Prawda jest pierwszym i podstawowym warunkiem odnowy społecznej. Bez niej nie może być mowy o dialogu. Te słowa odczytywano również powszechnie w kontekście politycznym, że Kościół, prowadząc rozmowy z władzami, szukając kompromisu, nie może wyrzec się prawdy, bo to ona jest najważniejsza. Podczas spotkania w Katowicach Jan Paweł II mówił: sprawa, która toczy się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, posiada głęboki sens moralny. Nie może ona być rozwiązana inaczej, jak na drodze prawdziwego dialogu władzy ze społeczeństwem. Chodziło oczywiście o stan wojenny, chodziło oczywiście o rewolucję Solidarności. We Wrocławiu papież mówił: chciałbym równocześnie zabezpieczyć te słuszne łaknienia i pragnienia sprawiedliwości, szerokich rzesz moich rodaków, od wszystkiego, co je zniekształca i osłabia. Ale równocześnie też chciałbym uwolnić i obronić je przed wszystkimi zarzutami i pomówieniami, skądkolwiek by one płynęły. W Krakowie zebrani wierni usłyszeli: naród bowiem, jako szczególna wspólnota ludzi, jest również wezwany do zwycięstwa. Do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości. Do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. Znowu słowa, które odczytywano również w tym kontekście politycznym, jako zachętę do walki o wolną Polskę. Jako słowa, które również zapowiadały ostateczne zwycięstwo. Słowa te padły w roku 83. Jak się powszechnie przyjmuje, początek upadku komunizmu w Polsce to rok 89, zaledwie 6 lat później. Pielgrzymka Jana Pawła II to ważne słowa, które padają z ust Ojca Świętego, ale to również ważne gesty. Takim ważnym gestem było spotkanie na prywatnej audiencji z Barbarą Sadowską, matką Grzegorza Przemyka. Miesiąc temu mówiłem o tym młodym, wrażliwym chłopcu, maturzyście, zakatowanym na śmierć na komisariacie Milicji Obywatelskiej w maju 83 roku. To, że Jan Paweł II spotkał się z matką Grzegorza Przemyka, było bardzo wymownym gestem solidarności ze wszystkimi matkami, które straciły swoje dzieci po wprowadzeniu stanu wojennego, ze wszystkimi ofiarami przemocy komunistycznej w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego. Takim gestem o jeszcze bardziej widocznym, jeszcze bardziej znaczącym było spotkanie z Lechem Wałęsą. Lech Wałęsa był wówczas symbolem Solidarności, był symbolem tego wielkiego ruchu społecznego. Był człowiekiem, który miał opinię osoby niezłomnej, która nie dała się złamać po wprowadzeniu stanu wojennego. Wynegocjowano z władzami, że takie spotkanie się odbędzie. Władze nie chciały się na to zgodzić. I miejscem spotkania była Dolina Chocholowska. Lech Wałęsa tak wspominał po latach przebieg tego spotkania. O czym będziemy rozmawiać? Zapytał, uniosłszy przy tym znamiennym geście ręce ku górze i ścianom, jakby chciał powiedzieć, że one będą świadkami naszej rozmowy. Zrozumiałem. Mówiłem więc o stoczni, o ludziach, których znam, jak naród żyje, co czuje, jakie ma nadzieje. Rozmawiało mi się tak jak u mnie w domu, spokojnie, bez żadnego napięcia. To prywatne spotkanie z Lechem Wałęsą było takim wymownym gestem poparcia dla Solidarności. Było wymownym gestem, że Jan Paweł II wierzy, że Solidarność jest tym ruchem społecznym, który może przynieść Polsce wolność, który mimo osłabienia po wprowadzeniu stanu wojennego jest ciągle wielkim ruchem narodowym, który warto wspierać. Pobyt w Dolinie Chocholowskiej to spotkanie z Lechem Wałęsą, ale również niezwykła górska wyprawa Jana Pawła II. Jan Paweł II, zanim został papieżem, jako ksiądz Karol Wojtyła, później biskup, później kardynał Karol Wojtyła, jeździł na nartach, uwielbiał górskie wędrówki. I właśnie wtedy, w roku 83, po rozmowie z Lechem Wałęsą, Jan Paweł II włożył turystyczne obuwie i w gronie najbliższych współpracowników ruszył na szlak. Niezwykli turyści dotarli do Doliny Jarząbczej, gdzie zjedli kanapki. Uczestniczący w wyprawie ksiądz Stanisław Fidelus wspominał: szedł przed nami sam, skupiony, z założonymi do tyłu rękami, w których widać było przesuwany palcami różaniec. Jak już wspominałem wcześniej, wizyta pielgrzymka zaczęła się w Warszawie, skończyła się w krakowskich Balicach. Swoje pożegnalne przemówienie Jan Paweł zakończył następująco. Żegnając się z moimi rodakami w Krakowie, w tym mieście, które widziało trudne chwile ojczyzny, ale było też świadkiem okresów jej największego rozkwitu, życzę, aby raz jeszcze pod opieką Pani Jasnogórskiej dobro okazało się na ziemi polskiej potężniejsze od zła i odniosło zwycięstwo. Takie były ostatnie słowa pożegnania, ostatnie życzenia Jana Pawła II, skierowane 23 czerwca 1983 roku na podkrakowskich Balicach. Chwilę potem Jan Paweł II wsiadł do samolotu i odleciał do Rzymu. Na koniec dwie oceny tej niezwykłej podróży apostolskiej do ojczyzny. Autorem pierwszej z nich jest historyk Kościoła, ksiądz profesor Zygmunt Zieliński. Pielgrzymka papieska posiadała niezwykłą wagę jako wydarzenie religijne. Nie tylko głębia teologiczno-rozważań osadzonych tak czytelnie w tle dziejowym i przeżywanym losie narodu, ale także ukazanie owoców polskiej religijności w postaci wyniesionych na ołtarze błogosławionych Urszuli Leduchowskiej, ojca Rafała Kalinowskiego i brata Alberta Chmielowskiego uświadamiały potencjał duchowy katolickiej Polski. W trudnych chwilach chylącego się ku upadkowi, a przecież groźnego systemu komunistycznego, taki zastrzyk optymizmu był potrzebny. I jeszcze jedna ocena, jeszcze jedna opinia. George Weigel, biograf Jana Pawła II, zauważył. 8 dni pobytu w Polsce umocniło opór Kościoła. Jasno pokazało, że nie będzie układu ponad solidarnością. Jan Paweł II nie wątpił, że Polska wystarczająco dojrzała, by być nonkonformistyczna, walcząc aż komunistyczną kulturę kłamstwa za pomocą potęgi prawdy osiągnie w końcu swe wyzwolenie i to w sposób godny chrześcijańskiego narodu, dając świadectwo prawdzie o godności osoby ludzkiej. To tylko kwestia czasu.